seniorzy mogliby otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł raz w roku. Nad pomysłem pracuje resort rodziny i pracy, a jego wejście w życie ma na uwadze Ministerstwo Finansów.
Pieniądze z tak zwanego 500+ dla emerytów i rencistów, jak dowiedział się jeden z dzienników, wypłacane byłyby raz w roku od 2018 roku.
Świadczenie będzie mogło wejść w życie, jeśli pieniądze zostaną zapisane w ustawie budżetowej na przyszły rok. Według szacunków resortu finansów nowy dodatek będzie kosztował budżet 2,5 miliarda złotych.
Na razie to wstępny projekt, który nie przeszedł jeszcze konsultacji. Trudno mówić o szczegółach. Na pewno chcemy pomóc najuboższym seniorom, tłumaczy Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
W tej grupie, która też jest najbardziej zagrożona biedą, też znajdują się ludzie starsi czy seniorzy, szczególnie ci, którzy pozostają czy to sami już ze względu na śmierć, nie wiem, współmałżonka czy z innych przyczyn. I też wysokość emerytur jest w naszym kraju bardzo niska. Czyli też w tym zakresie trzeba szukać rozwiązań, żeby pomóc w codziennym życiu, ale też kwestia związana z programem, który realizujemy, leki dla seniorów 75+. To też jest to wsparcie. W tym zakresie to wsparcie musi być z jednej strony wsparcie na utrzymanie bieżących wydatków, a z drugiej strony również kwestia związana z lekami.
Resort chce, aby pieniądze wspomogły starsze osoby w bieżących wydatkach, ale także umożliwiły niewielkie inwestycje, zrobienie remontu czy zakup sprzętu.
Według wyliczeń dziennika 2,5 miliarda złotych starczyłoby na wypłatę świadczenia dla 5-6 milionów emerytów i rencistów. Wszystkich jest obecnie w Polsce około 9 milionów.
W ciągu 2-3 miesięcy prokuratura powinna mieć wstępne informacje na temat ilości spraw, w których były prezydent Lech Wałęsa występował w charakterze świadka.
IPN prowadzi postępowanie karne w sprawie złożenia przez Wałęsę fałszywych zeznań dotyczących dokumentów TW Bolek. Chodzi o wypowiedź byłego prezydenta, w której zanegował m.in. autentyczność dokumentów znalezionych w domu Czesława Kiszczaka.
Do prokuratora wpłynęły 2 doniesienia w tej sprawie. Złożyły je osoby prywatne. Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępca prokuratora generalnego, tłumaczy, że mają one różny charakter.
Jedno z nich, jak dodał prokurator, ma ogólny charakter. Dotyczy składania fałszywych zeznań podczas rozpraw, które toczyły się przed sądami.
Mając na uwadze te doniesienia, w tej chwili prokurator jak gdyby i rzeczywiście słucha ludzi, ale stara się ustalić, ile razy, w jakich sprawach był przesłuchiwany były prezydent. Po pierwsze, czy był przesłuchiwany w charakterze świadka, a jeżeli był przesłuchiwany, czy był prawidłowo pouczony o odpowiedzialności karnej, bo to są z reguły postępowania cywilne i troszeczkę inne reguły obowiązują. I po trzecie, czy rzeczywiście złożył te fałszywe zeznania. Ale w pierwszej kolejności my występujemy o akta z różnych sądów, mamy już chyba, dwa postępowania nam przyszły z Gdańska. Wiemy, że już o kolejne musimy wystąpić. Także dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, ile tych spraw będzie, ile razy był przesłuchiwany Lech Wałęsa, nie jestem w stanie odpowiedzieć. A przecież mogło również być tak, że w jednej sprawie mógł 2- lub 3-krotnie być przesłuchiwany.
Lech Wałęsa neguje autentyczność dokumentów z teczek TW Bolek, przejętych w ubiegłym roku przez IPN od wdowy po Czesławie Kiszczaku. Były prezydent stanowczo też zaprzecza, by kiedykolwiek był tajnym współpracownikiem SB.
78 lat temu, 23 sierpnia 1939 roku, doszło do podpisania sowiecko-niemieckiego paktu o nieagresji, znanego jako Pakt Ribbentrop-Mołotow.
Wraz z traktatem podpisany został tajny protokół dodatkowy, w którym zawarto informacje na temat podziału pomiędzy oboma krajami, między innymi terytorium Polski.
W protokole zapisano, w wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do państwa polskiego, granica stref interesów Niemiec i ZSRR przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, Wisły i Sanu.
Profesor Mieczysław Ryba, historyk, zauważa, że nazwa paktu, głosząca, że miał to być pakt o nieagresji, była myląca, gdyż w rzeczywistości chodziło o podział wpływów w Europie.
To był pakt o agresji w stosunku do krajów środkowoeuropejskich, w szczególności Polski, a nie agresja w znaczeniu podziału stref wpływów między te dwa mocarstwa totalitarne. Więc w tym względzie oczywiście pakt o nieagresji, sama ta nazwa była zupełnie myląca, zresztą celowo tak to zrobiono. Niemcy i Rosjanie od praktycznie 22 roku współpracowali na poziomie militarnym, zwłaszcza będąc niezadowolonymi z ustaleń traktatu wersalskiego. W momencie, gdy Polska starała się prowadzić politykę suwerenną, właśnie do tej współpracy wrócono w 1939 roku i wrócono do tej tradycji rozbiorowej.
Pakt o nieagresji podpisany został w Moskwie w obecności Józefa Stalina przez ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR Wieczysława Mołotowa.
Dziś obchodzony jest także Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, poświęcony ofiarom obu terrorów.
Wspomnienie to ustanowił Parlament Europejski. Po raz pierwszy obchodzono je w 2009 roku.
Największe banki Chin zbierają pieniądze na sfinansowanie rządowego projektu jednego pasa, jednej drogi, nazywanego nowym jedwabnym szlakiem.
Drugi pod względem wartości aktywów chiński bank rządowy zebrał już przynajmniej 15 miliardów dolarów. Środki przeznaczone na realizację projektu zbierają także inne banki należące do chińskiej tzw. Wielkiej Czwórki.
Nowy jedwabny szlak ma prowadzić przez kraje środkowoazjatyckie do Europy Zachodniej, do państw, przez które będzie przebiegać, zalicza się Polska.
To dla nas ogromne możliwości i korzyści gospodarcze, podkreśla finansista Jerzy Bielewicz. Warunkiem jest jednak zadbanie o to, by infrastruktura go tworząca była kontrolowana przez polski rząd.
To właśnie handel między Azją a Europą pozwolił wybudować potęgę i siłę państwa polskiego przed kilkuset laty. Sytuacja historyczna powtarza się i Polska powinna być zainteresowana uczestnictwem w budowie i w handlu na jedwabnym szlaku. To jest wręcz dziejowa okazja dla nas i to nasze położenie geograficzne też już wskazuje na wagę Polski na jedwabnym szlaku. Z pewnością należy tą okazję chwycić i starać się zająć integralne miejsce na jedwabnym szlaku pod warunkiem, że infrastruktura w Polsce będzie kontrolowana przez nasz kraj, nie przez chiński kapitał.
Pomysł jednego pasa, jednej drogi zrodził się w 2013 roku z inicjatywy prezydenta Chin. Koncepcja budowy nowego jedwabnego szlaku zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych łączących Chiny z krajami Unii.
Pociąga to ze sobą budowę bądź modernizację kolei, dróg, portów i lotnisk, a także tworzenie infrastruktury przesyłowej czy telekomunikacyjnej. Na projekty w ramach nowego jedwabnego szlaku Chiny chcą przeznaczyć 124 miliardy dolarów.
Utworzenie jednego pasa, jednej drogi będzie stanowiło pewnego rodzaju reaktywację dawnego szlaku handlowego z Chin do Europy. Stracił on na znaczeniu z końcem średniowiecza.
W zachodniej połowie kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, tylko miejscami możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i słaby przelotny deszcz. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotny deszcz, miejscami burza. Wysoko w Tatrach okresami przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg.
Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 18 stopni na wschodzie i nad morzem do 23 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W rejonie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i będzie powoli spadać.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.